za sprawą Izraela, który wraz z Trumpem rozpoczął wojnę, oraz za sprawą episkopatu katolickiego, szczególnie kardynała Rysia, który ostatnio zakrzyknął, że wszyscy jesteśmy Żydami, noż to i trzeba się nad tym pochylić. Stąd ten wątek żydowski w Biblii poruszamy, a dzisiaj jeszcze też zacznę od pewnej skromnej Żydówki o imieniu Miriam. Co to się porobiło, że każdy katolik składa rączki i się do niej modli? Zapraszam. Witajcie, bardzo się cieszę, że znowu możemy się spotkać na żywo. Jesteście w Kościele Nowego Przymierza w Lublinie. To jest jeden z protestanckich kościołów. Jeśli chodzi o teologię, no to taki ewangelikalny głównego nurtu. I my sobie o różnych takich rzeczach tu rozmawiamy. Pytamy także was, pytamy ludzi, którzy tu przychodzą, pytamy na mediach społecznościowych. Tu Marcin już jest na czacie. No ale najpierw wybierzmy się do mediów społecznościowych, gdzie już wczoraj zadaliśmy pytanie, no kto jest według Biblii matką Kościoła? Posłuchajmy waszych odpowiedzi.
Sławek. Mamona?
Złośliwy jesteś, no. No my tak... W Biblii o Kościele katolickim to jest w bardzo nieprzyjemnym kontekście w 17 rozdziale Apokalipsy. Ale my mówimy naprawdę o Kościele Jezusa Chrystusa, o uczniach, o ciele Jezusa Chrystusa, nie? Także no to taki przytyk trochę niegrzeczny do katolicyzmu, no idźmy dalej.
Teodozja.
O, piękne imię, o, moja babcia.
Nikt. Katolicy mają swoją religię i tam jest pomieszanie. Zrobili z Matki Jezusa Królową Polski, a ona jest z Nazaretu, Żydówka.
No tak. Dokładnie ona jest spod Nowego Targu i nie Żydówka, tylko czysta Polka, ale to już w ramach tego zabobonu katolickiego jest też część takiej ludowej, można powiedzieć, pobożności. Ale Teodozja, gratuluję tego pięknego imienia, no nie jest tak, że nikt, ja to pokażę w Biblii, że Kościół Jezusa Chrystusa naprawdę ma matkę i to w Biblii jest wprost napisane. No tak już się zaczynacie domyślać, że to nie chodzi o Miriam, o tę skromną, piękną zresztą biblijną postać Matki Jezusa, choć jak podkreślałem we wstępie, Maria nie dała początku Jezusowi. Nie? Przecież wiemy, że Jezus jest Bogiem, a cechą Boga jest jestem, czyli istnieje od zawsze na zawsze. Nie? Jezus przyszedł na ziemię i przez Marię się urodził, czyli można by w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że ona przyjęła Jezusa, który istniał od zawsze i przy jej pomocy powstało jej ciało. Dokładnie Bóg jednak sobie to przypisuje, bo w liście do Hebrajczyków czytamy słowa Jezusa, czyli no jest autorytetem chyba w tej sprawie, ciało dla mnie przysposobiłeś. I mówi tu do Boga Ojca. No, ale rola Marii w tym jest, jej absolutnie nie kwestionujemy. No, jedźmy dalej.
Wojciech. Wiem tylko, że ojcem to ten z Torunia.
Oj, znowu. Słuchajcie, drodzy nasi widzowie. Kościół katolicki, jeśli chodzi o hierarchię i teologię, to jest instytucja albo zdradziecka, i to tak Bóg ją opisuje w 17 rozdziale Apokalipsy, jako wielką K, która jest matką, ale wszelkich obrzydliwości. Sprawdźcie sobie też, drodzy katolicy, jak nie wierzycie. Matką wszelkich obrzydliwości ziemi. A jakby mówić takim językiem już nowoczesnym, to Kościół katolicki dokonał tak zwanego wrogiego przejęcia chrześcijaństwa i podszywa się oczywiście pod firmę, sprzedaje produkty, ale z Jezusem nie ma nic wspólnego. A tu widzicie, nawet tacy trochę no powiedzmy, antyklerykałowie ciągle myślą, Kościół to katolicki. Nie, Kościół to Jezusa, a to jest instytucja religijna, no, oszukańcza, prostytuująca się i tak dalej. Dalej.
Jan. Bóg określił, że jest jak dobry ojciec i matka zarazem. Stworzył też człowieka na obraz swój jako mężczyznę i kobietę. Wniosek? Ludzie są na obraz Boga z cechami już podzielonymi i męskimi i kobiecymi, ale nie o fizyczności tu chodzi, tylko o cechy.
No taki wywód teologiczny, to prawda, że Bóg ojciec mówi do Żydów w Starym Testamencie, ale też to odczytujemy, że nawet jakby matka cię porzuciła, to ja cię nigdy nie porzucę. Nie? Czyli tu mniej więcej słuszny wywód. No, za chwilę przejdziemy do Biblii. Jak to się porobiło? Że ta naprawdę fajna kobieta, wiele można mówić o jej cnotach, stała się taką półpogańską boginią w religii katolickiej i wszyscy katolicy mówią, że to jest ich matka. Nie? Mówią Matka Boska, ale też mówią nasza matka, czy moja matka i tak dalej. Skąd się to wzięło? Ale najpierw tak jeszcze trochę jesteśmy w tych takich śmiesznych sprawach, choć to nie było śmieszne. Zobaczcie pewien obraz. Madonna Loretańska. Loretti, tam Madonna di Loretti, tu. O, piękna, nie? Ktoś z was modlił się do tego obrazu? Tu jacyś tu się modlą, nie? Widzicie? Caravaggio. Tu oczywiście prawdopodobnie chodzi o Jezusa, nie? Madonna z Dzieciątkiem i tu jest piękna pani. Czy ktoś z was był w Rzymie i modlił się do tego obrazu? No to mam dla was złą wiadomość. I to nie, że ja jakiś uprzedzony do Caravaggia czy katolicyzmu. To nawet na Wikipedii, jak sobie sprawdzicie, to zobaczycie, kto to jest. No można powiedzieć K. Rzymska. O imieniu jakimś takim, jakoś, jak ona się tam nazywa? Lena. Nie? Tu widzicie. Czyli no, jest to prostytutka, którą sobie Caravaggio wziął za wzór, zresztą on wszystkie prostytutki bardzo kochał i je tam malował jako Marię Magdalenę i tak dalej. Także jak masz obraz Caravaggia, znaczy ja nie mam, ty nie masz, ale jak patrzysz, to widzisz jakąś prostytutkę, z którą może spał, może coś, no i tak ją uwiecznił. I zobaczcie, katolicy modlą się do obrazu, który w rzeczywistości jest portretem Caravaggia zrobionym jakiejś damie lekkich obyczajów i to nie gorszy nikogo. Wszyscy o tym wiedzą, znaczy gdzie tam katolicy nie wiedzą, bo się modlą do tego obrazu, ale oczywiście papieże na to pozwalali, bo oni z tymi samymi kurtyzanami spali, wiecie, także to tak było w tamtych czasach. Także nic w tym dziwnego. To jest czas wielkiego rozpasania papiestwa. I zobaczcie, tu nie ma obrazu uczuć religijnych, jak się powie, że to jest prostytutka, a ludzie się do niej modlą jako do Maryi. A ja powiedziałem jedno zdanie o objawieniach fatimskich, że dzieciom pokazała się jakaś zjawa. No bo jak to inaczej określić? Jakbyście opisując objawienia fatimskie tak zwane, no jak to opisać? Nie? I no, PiS szukał na mnie, że tak powiem, sztachety, nie? Żeby mi przywalić. No i stwierdzili, że spróbują, dzisiaj też pozdrawiamy tych, którzy są służbowo i modlimy się o wasze nawrócenie, nie? Może coś do was dotrze. Bo zawsze jak ja mówię o Maryi czy o tych sprawach, to już tu grupa służbowa jest, niezależnie jaka jest władza, nie? Bo mamy durny paragraf i Korneluk powiedział, że ten paragraf to jest bardzo mądry. No, wskazuje to o stanie intelektualnym Korneluka albo o innych jego przymiotach. Nie wiem, czy on tak z serca, czy może z innych motywacji. I wyobraźcie sobie, oskarżyli mnie pisowcy za czasów hunty pisowskiej, użyli wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratury, sądów rozgrzanych, tego wszystkiego, żeby mnie skazać. I no, oczywiście chodziło, żeby zamknąć mi usta, nie? Żebym przestał mówić. No i jaki był zarzut? No, że ja, główny zarzut, paragraf 196, że ja obrażam uczucia religijne katolików. No wzięli takich złapanki trochę. Jeden powiedział, że ogląda pornosy. Co on tam robi przy tym, to sobie już nie będziemy wyobrażać. Chojecki mu głosił Ewangelię, ale jemu się ta Ewangelia nie podoba. On woli pornosy, ale Chojecki obraził jego uczucia religijne. I to wiecie, to przed sądem w Lublinie taka farsa się rozgrywa, nie? Ale no, prokuratura... No tam te zeznania tych rzekomo pokrzywdzonych, to takie słabe ten dowód. O, musiała mieć twardy dowód. I wzięła twardy autorytet naukowy, czyli panią doktor rehabilitacji, czyli już można prawie ją profesor nazwać. Dzisiaj ona jest, zdaje się, nawet dziekanem religioznawstwa, czy tam jeszcze coś, czyli filozofii nawet, Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ona taką dziewięciostroniczkową zrobiła opinię, że ja rzeczywiście tam obrażam. Zainkasowała za to od sądu 3000. Ja musiałem za to zapłacić, jak w czasach inkwizycji. To tak, tu się nic nie zmieniło. Przynajmniej w sądzie w Lublinie wszystko musiałem zapłacić za przepisywanie moich kazań, za tę opinię tej pani też musiałem zapłacić. To razem ponad 20 tysięcy mnie skasowali. No, ale dobra. No może ona i zauważyła jakąś straszną obrazę. Co ja tam takiego zrobiłem? No to zaprosimy, żeby nam powiedziała o tej obrazie, bo ona przed sądem zeznawała. Co prawda w maseczce twarz trochę zakryła, ale jak ktoś chce znaleźć, doktor przybył Sadowska, może już i profesor, bo przecież teraz profesura, no to wiecie, wystarczy później może trochę pokrzyczeć na stadionie z pewnym panem, nie? I może ci profesurę da, jak księdzu Guzowi chyba Duda dał, a wiecie, jaki to przygłup, to nawet szkoda gadać. No ale wróćmy do tego procesu, jesteśmy naprawdę na sali sądowej. Jest koronny dowód mojej zbrodni obrażenia uczuć religijnych katolików. Proszę.
Maria przedstawiona w Nowym Testamencie to jest także postać czczona w Kościele i objawiająca się w Kościele. W chwili, kiedy mówimy o objawieniach fatymskich, to ja jako biegła nie muszę udowadniać niczego, bo Kościół katolicki uznał te objawienia, uznając, że to są objawienia maryjne. I teraz, różnica polega na tym, że pan Paweł Chojecki ma prawo nie wierzyć i nie uznawać tych objawień, ani tego, co tam się stało. Ale nie ma prawa obrażać, uczyć tych, którzy w to wierzą. Nazwanie osoby, która się tam objawiła zjawą, może być uznane za obraźliwe. To tak jakby, przepraszam, to może być znowu brutalne, ale najłatwiej zrozumieć to na pewnych porównaniach. Proszę mi nie przypisywać tego typu poglądów. To tak jakbym stojąc tutaj powiedziała, że Jezus jest duszkiem, bo zmartwychwstał i jeszcze próbowała go porównać do duszka Kasperka. Dla wierzących w Jezusa będzie to obraźliwe.
No widzicie, jaka ciężka argumentacja. To jest najtwardszy dowód prokuratury w Lublinie, prokurator Urban. Prowadziła tu z nadania prokuratury to postępowanie i widzicie, jakim ciężkim działem ducha Kacperka. Dobrze, że nie ducha Hopkirka, nie, mi przywalili. To nie jest kabaret, to jest rzeczywistość. Ja jestem przestępcą przez mniej więcej tę rozprawę taką biegłą i różne tego typu wygibasy. Zobaczcie, nawet pani biegła w pewnym momencie się tak zatrzymała, bo jak ma określić tę osobę, która się tam zjawiła? No zwykle w języku polskim, jak ktoś się zjawił w sposób jakiś nadprzyrodzony, dziwny i tak dalej, to mówi zjawa, nie? Uczniowie jak zobaczyli Jezusa nad Morzem Galilejskim, to mówi zjawa. I nikt nie podaje apostołów, że obrazili uczucia religijne, kiedy tak Jezusa nazwali. No ale kobieta jest, widzicie, ma stopień naukowy, no to może takie androny pleść, ludzi mogą po sądach włóczyć. To się działo za czasów bandy katolickiej, pisowskiej. No, nie wiadomo, czy się nie powtórzy. Nie? Sprawa jest groźna, oni grożą, sędziowie się boją, prokuratorzy się boją, że PiS wróci. I takie inkwizycyjne polowania na czarownice również wrócą. No, a my, jak już przywitaliśmy hejterów też, nie? Którzy tu już teraz skrzętnie notują, No to weźmy się za Marię. Skąd w ogóle wzięło się to traktowanie Marii jako matki Kościoła, jako matki wierzących i katolicy modlą się, módl się za nami, zwracają się do nieżyjącej osoby, to jest potępione w Biblii, rozmawiają ze zmarłymi, nie? Ze zmarłą, nawet jeśli, wiecie, prawdziwie się by zwracali do Matki Jezusa, tej, która umarła, bo jak chodzicie po Jerozolimie, to tam wam przewodnik pokaże, a tu jest grób Marii. No to jak? No pochowali ją do grobu apostołowie. I co, ona zmartwychwstała tak jak Jezus? Jak to tam było, nie? No leży w grobie i tyle, nie? Czyli rozmowa z zmarłymi to jest jeden z grzechów bardzo poważnych i też przez katolicyzm tępionych, a tu jest jakiś wyjątek i katolicy mówią do tej osoby Mario, Święta Mario, Matko Boska. To też jest absolutnie niebiblijny termin. To teologowie tam w IV wieku sobie kombinowali tam na temat boskości Jezusa i tam przy tej okazji wyszło im to Teotokos, ale to nie będziemy w to wchodzić. Módl się za nami. I katolicyzm, tak jak mówiłem, jest to fałszywa religia, która opiera się podobnie jak diabeł na Biblii, bo diabeł też, pamiętacie, jak kusił Jezusa, to też zacytował Biblię, no to katolicyzm też dla katolików ma wytłumaczenie. Dlaczego Maria, matka Jezusa, jest też ich matką? Proszę, Ewangelia Jana, końcóweczka.
Ewangelia Jana, 19 rozdział od 25 wersetu. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją...
Czekaj. Tu celowo jest pauza. Bo katolik mniej więcej tak to pamięta. Czyli na razie jest wersja katolicka. Wersja biblijna będzie za chwilę. Mamy sytuację pod krzyżem. Wszyscy uczniowie uciekli. Jest tylko jeden. Stoją trzy kobiety. Nie? Widzimy Maria, matka Jezusa, siostra. Jego inna Maria, czyli widać, że to Miriam, to było dość popularnym imieniem. I jeszcze Miriam, trzecia Maria, Magdalena tym razem. Nie? Też Caravaggio ją malował i też oczywiście użył prostytutki. To chyba nie muszę mówić. I jest jeden mężczyzna. Dlaczego to jest ważne, że jest jeden mężczyzna? Bo w Izraelu, możecie sobie zobaczyć Księgę Rut, na przykład o tym ona mówi, że każda kobieta musi mieć jakiegoś opiekuna. Nie? To może być oczywiście najlepiej mąż, a jak nie ma męża, no to wtedy syn, a jak nie, to jakiś krewny albo ojciec i tak dalej. Nie? Musi mieć opiekuna także z takich względów bytowych, no bo wtedy nie ma zasiłków, różnych takich pomysłów. Ona by umarła z głodu, można tak powiedzieć. A jeszcze do tego, ona, jak zaraz zobaczymy w Dziejach Apostolskich na samym początku, ona uwierzyła pod koniec swojego życia, bo wcześniej traktowała Jezusa jak wariata, ale to już inna historia. Ona uwierzyła rzeczywiście, że Jezus jest Bogiem. A Żydzi, przywódcy żydowcy, powiedzieli, że każdy, kto uwierzy, że Jezus jest Bogiem, jest Mesjaszem, ma być wyłączony, wyrzucony, a jak się uda, to i go tam dzielić kamieniem. Nie? Także taki los byłby Marii. I Jezus zwraca się do Marii, mówi: niewiasto, oto syn twój. I wskazuje na Jana. No, zresztą trudno nie wskazać, bo jest jeden. Tutaj stoi ten Jan. Oto syn twój. I potem mówi do Jana, do tego ucznia: oto matka twoja. I katolicy mówią, że tu właśnie jest dowód, że Maria jest matką Kościoła, matką wszystkich wierzących i trzeba się do niej modlić. I ona jako matka to nas przytuli. Jest taka piosenka starozakonna w katolicyzmie, że kiedy Bóg, ten wściekły wariat, nie? Bóg ojciec tam w gniewie siecze, to szczęśliwy katolik gdzie się uciecze? Pod sukienkę Marii, Maryi, czy jak tam sobie ktoś. Także takie kucypały w kościołach naprawdę śpiewają, nie? I ten pogański kult sobie tam rośnie. Tak jak mówiłem, religia katolicka pod względem teologicznym to jest zlepek religii żydowskiej, judaizmu z religiami pogańskimi, nie? Jeśli chodzi o koncepcję usprawiedliwienia za uczynki, no to wzięli to z judaizmu, i ofiary za grzech, a przyjęcie tych wszystkich bóstw, bozi, świętych, posągów, obrazów, no to wzięli z pogańskich religii. To się nazywa w Biblii bałwochwalstwem. I to jest taki miks. I teraz to jedno zdanie, oto matka twoja, ono jest jedyną biblijną podstawą kultu tego maryjnego i tak dalej. Przejdźmy na chwilę do Dziejów Apostolskich, bo tam Maria na samym początku się pojawia. Jezus zostaje wzięty do nieba i tu apostołowie i pierwsi wierzący, bo tam jest około 120 osób, zbierają się i jest tam wymieniona jako obecna Maria. Proszę.
Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział od 12 wersetu. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Mm-hmm.
Zobaczcie, że tutaj mamy wszystkich apostołów, 11. Nie ma tego Szymona i... Przepraszam, nie Szymona i Iskarioty, tylko jakoś... Judasz. Nie Dudasz też, bo też mi się myli niekiedy, nie? Jest Dudasz Iskariota, Szymon Iskariota, ale pierwowzór to jest Judasz Iskariota, nie? Także mamy 11 apostołów, mamy tych 120 łącznie uczniów Jezusa wraz z kobietami, mamy Marię. Jaki oni mają problem? W którym miejscu postawić ołtarz Matki Boskiej? Nie? Nie, w ogóle tak, oni się myślą, jak tu tego 12 apostoła dołożyć, nie? I tak dalej. Piotr tam proponuje, to sobie możecie w Dziejach Apostolskich przeczytać. I jakbyście przeczytali dalej całe Dzieje Apostolskie, caluśkie, to już więcej Maria się ani razu nie pojawi. Ani nikt się do niej nie modli, ani nikt ją nie prosi o wstawiennictwo, ani nikt jej nie buduje po ołtarzy posągów, a to jest wzorzec Dzieje Apostołów. Nie? Ona się tu pojawia już wśród wierzących i tyle. I koniec. Nie ma. Nie? Nie ma słowa w Dziejach Apostolskich ani jednego dalej o Marii. Jest tylko zasygnalizowane, że dzięki Bogu nawróciła się do Jezusa swojego Zbawiciela. Swojego Zbawiciela, czyli była to grzeszna kobieta, tak jak każdy inny, bo oprócz Jezusa nie ma nikogo bez grzesznego. Proste jak 2 razy 2. No, czyli mamy, jak apostołowie zrozumieli ten nakaz do Jana, oto matka twoja, żadnego kultu nie ma w ogóle w Dziejach Apostolskich, ani w listach i tak dalej. Nic, 0, 0. No a teraz wróćmy do wersji biblijnej, bo katolik zatrzymuje się tu i myśli, że to jest dowód, że jak to ma być matka Jana, to znaczy, że to ma być matka każdego katolika, matka Kościoła. A jak sam apostoł Jan, bo to w jego Ewangelii, jak on to tłumaczy, co jest skutkiem tego powiedzenia, oto matka twoja, proszę.
Ewangelia Jana, 19 rozdział, od 25 wersetu. A stały pod krzyżem Jezusa matka...
Nie, to już tylko ostatni werset wystarczy.
Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.
No, i widzicie, i cały kult maryjny. Nie? On po prostu wziął ją na utrzymanie i na opiekę, czy pod opiekę. I tyle. I to jasno stwierdza Biblia. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Widać, że Jezus zatroszczył się o swoją matkę, żeby miała chleb, wikt i opierunek, i jednego z uczniów do tej roli wyznaczył. Nie? I on ją wziął do siebie i się z nią, nią opiekował i ona się tam pojawiła później w Wieczerniku. I koniec historii Maryjnej w Biblii. Reszta to już są wymysły, wyobraźnia bałwochwalców w postaci różnych teologów, mistyków, a w końcu papieży i soborów. No a poczciwy lud nie wie, nie zna Biblii, nie rozumie, no to tak, co każą, widzą tyle tych obrazów, tyle tych różańców, no to w to biedni wierzą. Nie? Niektórzy już coraz liczniej oglądają telewizję Idź Pod Prąd i to właśnie stąd te procesy. Nie? Bo tym, wiecie, tym biskupom to szczena zgrzyta tam, jak wiedzą, że tak powiem, w całej Polsce prawda zaczyna docierać do ludzi. Że te ich media katolickie, jak próbują zaistnieć w internecie, to w ogóle nikt tego nie słucha. Chyba, że jak kardynał Ryś ogłosi, że wszyscy jesteśmy Żydami. A wyobraźcie sobie, ukryli to akurat. Tego nie ma. Bo tak chciałem wam puścić. Artykuł jest, katolicy się tam burzą, ale nagrania szanownego kardynała Rysia, który mówi, że on jest Żydem i że wszyscy katolicy są Żydami, jakoś nie ma. No ale może ktoś znajdzie, może tam ktoś puści to w internecie, chętnie bym wam pokazał. Nie? I teraz tu taka pewna no, nauka interpretacji. Zobaczcie, tu do kogo skierowany jest ten nakaz, powiedzmy, że od teraz Maria ma być matką jego. To jest do jednego człowieka. To jest nakaz indywidualny. Nie? Zobaczmy, jak Jezus w tej samej Ewangelii żegna się tam ze swoimi apostołami i zobaczmy taką oto sytuację.
Ewangelia Jana, 21 rozdział, od 21 wersetu. A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze. Lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego?
Tu mamy jasno pokazane przez samego Jezusa dwie zasady interpretacji Biblii. Pierwsza, że nie mamy prawa ekstrapolować, czyli uogólniać na wszystkich to, co jest powiedziane do jednej osoby. Chyba, że to Biblia jakoś tam wskaże, że to jest do jednej, ale dotyczy wszystkich. Ale jeśli nie ma tego wskazania, no to zobaczcie, ten jeden próbuje właśnie zrobić taką interpretację, że no, on tak umrze, no, albo nie umrze, jak to, a to ja, jak, nie? To weź teraz, on mówi, co ci do tego? Co ci do tego? Ja to do niego powiedziałem, to jest jego los, to on ma to zrobić, a do ciebie powiem co innego, nie? Także warto o tym pamiętać, że nakazy indywidualne nie są uniwersalne. Nie? No już nie będę dawał przykład Judasza, który no, tam dostał polecenie, żeby zrobił już co ma zrobić, czyli zdradził Jezusa i cię powieść. Nie? No to chyba to nawet ktoś, kto nie zna Biblii, to nie będzie chciał tego do wszystkich ludzi interpretować. Nie? Druga zasada to jest precyzyjne odczytanie. Do tego na koniec jeszcze wrócimy. Ani nie dodanie, ani nie odjęcie. Tutaj Jezus mówi, gdybym chciał, żeby on doczekał mojego powrotu, aż przyjdę. No to mówi, aha. Już od razu, wiecie, tak zwany redneck, albo ten, no, taki Józef z Bazin, to mówi, to po powrót Jezusa za życia Jana nastąpi, nie? Jezus mówi, nie, ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, gdybym chciał. No, to co ci do tego? Nie? Czyli zobaczcie, czyli druga zasada to jest precyzyjnego odczytania, polecenia faktu, a nie tak, jak mi się wydaje, albo tak, jak mi się kojarzy. Nie? No i teraz wracamy do tego tekstu rzekomo maryjnego. Nie? I mamy proste polecenie do jednego ucznia, tak jak tam później powiedział im o ich przyszłości, śmierci i tak dalej. Ty masz się zająć moją matką, bo inaczej byłaby bez opieki. I druga zasada, nie dokładamy swoich jakichś farmazonów do prostego tekstu Biblii, tylko no tak, Jan dostał polecenie, że ma wziąć Marię na utrzymanie. No i tyle na temat tego, że Maria rzekomo jest matką Kościoła. No ale tu was trochę zaskoczę. Wyobraźcie sobie, że w nauce apostolskiej jest o matce Kościoła. No jedziemy. Najpierw dowód. Proszę. List do Galacjan.
List do Galacjan, 4 rozdział od 22 wersetu. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.
Jest? Widzą wszyscy? Nic nie wymyślam, naprawdę, nie? Oczywiście tam specjalnie nie jest to eksponowane. Zaraz powiem jeszcze dlaczego. Ale w Biblii jasno jest napisane, kto jest matką prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. I to jest to Nowe Jeruzalem, ojczyzna w niebie, to jest nasza matka. Nie? Tak, to jest tu jasno stwierdzone i zobaczcie, absolutnie tu chyba nikt nie powie, że Maria to jest całe miasto Jeruzalem i kolumno z wieży słoniowej i wszystko i tak dalej. Nie? No, oczywiście szaleńców nie brakuje, mogą tak zrobić, no ale nikt ze zdrowym rozumem tego tak nie zinterpretuje. No a teraz mamy ten wątek żydowski, bo Paweł jako Żyd, który zrozumiał, że zbawienie przez zachowywanie przykazań jest tymczasowym objawieniem i ono miało nie doprowadzić ludzi do nieba, bo wtedy Jezus by nie musiał przychodzić, nie? I to jest niemożliwe, bo nikt z nas nie jest doskonały moralnie. Każdy z nas grzeszy. I dlatego jasno tam i tu, i w innych listach tłumaczy, że prawo miało nam pokazać grzeszność, straszną karę za grzech, czyli że za grzech jest śmierć, to właśnie te ofiary i przelewanie krwi niewinnych baranków w kółko, miało pokazać, że ten grzech to jest coś obrzydliwego. To nie jest tak jak splunąć i pójść do spowiedzi, nie? Tylko to jest coś obrzydliwego, strasznego. Czyli grzech jest zły. Grzech musi zostać ukarany. I Bóg zapowiedział Mesjasza, który weźmie tę karę na siebie. Czyli Stary Testament, przykazania prowadzą nas do dobrej nowiny, do Chrystusa. Nie? I tu Paweł tym Żydom tłumaczy, którzy nie chcą tam, albo chrześcijanom dokładnie, którzy już uwierzyli w Jezusa, już byli uwolnieni, a teraz zaczęli słuchać żydowskich teologów, którzy przyszli do nich, nazywali się oni judaizującymi i zaczęli ich zmuszać do obrzezania i wypełniania uczynków Starego Testamentu jako drogę do nieba. Nie? I tam i on cały list poświęcił, żeby z tym dziadostwem walczyć. I tu pokazuje taki obraz, dokładnie dwa obrazy. Jak Abraham miał dwóch synów. Jeden z tej prawowitej żony Sary. Nie? Drugi z niewolnicy Hagar. Nie? To są Arabowie, ci Ismaelici, nie? A to są późniejsi Żydzi. Nie? I mówi, miał dwie kobiety. Jedną niewolnicę, a drugą wolną kobietę, która dobrowolnie weszła w związek z nimi. Teraz powiem wam, mówi symbolicznie. Teraz użyję symbolu, to jasno pokazuje. Nie? Mam nadzieję, że tu katolicy też nadążają, ogarniają. Nie? Obrazowo, tu, zobaczcie, symbol, obrazowo to wam przedstawię. Nie? Jedna, ta Hagar, niewolnica, oznacza przymierze z Mojżeszem, stare przymierze. Nie? I dzisiejsi Żydzi, to on mówi, dzisiejsze Jeruzalem żyje w niewoli grzechu, w niewoli przykazań, nie znają Jezusa, odrzucili Go. Nie? I to mówiłem tydzień temu, że dzisiejsi Żydzi dokładnie w tym samym stanie są. Dalej są w niewoli grzechu. Odrzucili Mesjasza. Zaraz wam pokażę, jak oni kombinują, jak Mesjasz przyjdzie, ale to przyjdzie i na to czas. Nie? I Hagar, ta góra w Arabii, jest symbolem niewoli, niewoli grzechu. Nie? I dzisiejsi Żydzi, dzisiejsza Jerozolima, bo jeszcze wtedy niezburzona, jeszcze nie rozproszeni, nie? Żyje w niewoli grzechu. Nie? Ale razem z dziećmi swymi. Ale jest druga Jerozolima, ta w niebie, która jest w górze. W Apokalipsie jest mowa właśnie też o tym, jak ono zstępuje. Z góry to nowe święte miasto, nowa ziemia i tak dalej. Ono symbolizuje wolność. I ono jest matką naszą. Czyli obietnica. A jak obietnica, to co? No żeby się obietnica na tobie spełniła, to co musisz zrobić? Uwierzyć. Przyjąć. Obietnica i wiara i wolność. To jest matka Kościoła Jezusa Chrystusa w sensie symbolicznym. I my się nie modlimy do wolności, nie modlimy się do obietnicy, nie modlimy się do wiary, bo to jest pokazanie symboliczne naszej pozycji w Chrystusie jako wolnych. Tu zresztą dalej kontynuuje to i mówi w tej wolności. Zostaliście powołani, nie poddajcie się w żadną ludzką niewolę i tak dalej. To możecie sobie dalej w 5 już rozdziale przeczytać. Nie? Ale chciałem wam pokazać taką ciekawostkę, że w Biblii jest użyty termin matka nasza, matka chrześcijan, matka Kościoła, można w domyśle powiedzieć, ale nie jest nią Maryja, Maria, jak tam zwał, tak zwał. No a teraz, chyba że są jakieś pytania, tam mamy wasz kontakt z wami przez czat, jeśli Marcin, bo ja zaraz przechodzę do drugiego tematu, czyli jak Żydzi wyobrażają sobie przyjście Mesjasza i jak Biblia przedstawia los Żydów. Ale jeśli tu do Marii jest jakieś pytanie, no to proszę.
Zaraz poszukuję. Jest trochę pytań odnośnie nauczania, odnośnie tego może już co było. Dorota Zawistowicz, jest napisane, obserwujcie znaki, o jakich znakach mowa w Biblii?
O wszystkich. Następne.
Może jeszcze... Mariusz Rubas, ta matka, to rozumiem przymierze?
To jest symboliczne, wiecie, symbole są często nie do końca granicznie trudno je zdefiniować. Nie? Dlatego powiedziałem, że najprościej to tu jest podkreślane wolność i obietnica wcześniej. Czyli wolność, obietnica, wiara i to jest nasza matka. Tam bym już, że to jest nowe przymierze, to aż tak bym nie powiedział.
Mm-hmm. Tyle? Tak, z pytań na temat Maryi to
no
tyle.
To bierzemy rabina. Oto francuski rabin, nie taki, wiecie, najważniejszy, nie taki najpopularniejszy, ale jednak oddający no, część myślenia żydowskiego. Francuski rabin, jakoś tak się nazywa, żeby źle tego nie przeczytać, tak jak TikTok, czekaj, Titu, nie? Jakoś tak, Titu. No, ale niech się wypowie chłopina, no.
Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle.
Może jeszcze raz, bo niektórzy no, francuskiego nie znają, a nie dali rady sobie tych angielskich tu napisów. Możemy to zrobić z polskimi, ale to zaraz wam pokażę, co on tam mniej więcej powiedział. Jeszcze raz.
Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellent.
No, widać, że Żydzi czekają na Mesjasza, w Jezusa nie wierzą. Jest też Żydzi tu polscy, przepraszam, episkopat polski, no to bardzo dobrze Żydom życzy i fajnie, bo to tak trzeba nawet i wszystkich, i sąsiadów, i nieprzyjaciół, i przyjaciół, wszystkich trzeba miłować, także fajnie, ale warto wiedzieć, jakie jest myślenie Żydów, żeby nie opowiadać głupot, że oni są naszymi braćmi w żadnej wierze, bo oni nie wierzą w Mesjasza. Czy oni, jeśli są braćmi kardynałów, tych biskupów, no to, to są wasi bracia, ale w niewierze, nie? No to wtedy się wszystko zgadza. On mówi, że nie wiem na podstawie czego, ale no taka tam ich talmudyczna wiara. Ja nie jestem specjalistą, to Brauna pytajcie, to są jego koledzy. Nie? A tak a propos, zanim jeszcze przejdziemy, to zobaczcie, jak taki naukowe czasopismo, naukowe, ma tyle punktów, co Science i Nature, 200 w tej skali, gdzie są punktowane te wszystkie artykuły naukowe. Czyli top, już nie ma więcej, to jest absolut praktycznie, nie? 200 punktów. I to jest, to ten głupek Czarnek nadał temu katolickiemu czasopismu 200 punktów jak Science, nie? I to jest pedagogika katolicka się nazywa, nie? Dlaczego na przykład, a ja nawet nie chcę, żeby w ogóle państwo ingerowało w Kościół, nie? A oni chcą, bo to Kasiora idzie za to ogromna dotacje i tak dalej. Mamy tę pedagogikę katolicką i powiększmy ten mały obrazek. O, jak Louis de Finet się przebrał normalnie. To są katolicy za 200 punktów. No ludzie kochani, kardynała, biskupa katolickiego przebrali, pejsy mu dorobili i jeszcze gwiazdę Dawida powiesili. To jest, zobaczcie, już sprawa międzynarodowa, bo nasz ten minister spraw zagranicznych na X-ie, czyli na Twitterze, już tam wołał larum, larum, panie, a niech se będzie ta pedagogika katolicka, tylko za katolickie, a nie nasze budżetowe pieniądze. Niech sobie Rysiowi nawet na jeszcze rogi domalują, co mnie to obchodzi? A zobaczcie, sprawa państwowa. Minister, premier, wice się wypowiada. Co żeś ty, Czarnku, narobił? Że teraz Żyda z biskupa, a oni powiedzą, przez Żyd, on ogłosił, że jest Żydem, bo wszyscy katolicy podobno, pozdrawiam katolików, wszyscy jesteście Żydami. No dobrze, ja nie jestem, żeby nie było. Chociaż na procesie to, jak próbowali mi jakąś wyznanie przypisać, to wiecie, co powiedzieli? Że jestem syjonistycznym baptystą. O, to jest w protokole mędrców Syjonu z Lublina. Naprawdę, to wiecie, to ja się może dzisiaj z tego śmieję, ale to wszystko było na poważne. Więzienie mi groziło. Prokurator Urban chciał więzienia i to zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Nie, tam nie żarty, nie? A tu zobaczcie, no dobra, tam schowajmy ją. Ale katolickie pismo za 200 punktów, jak Science, najlepsze w Polsce, dajcie mi, zobaczcie, co se robi, jakie jaja z kardynała katolickiego. I to nic, nie ma paragrafów, wszystko fajne i tak dalej. Oczywiście chowają to, oni nie chcą, żeby to katolicy wiedzieli, bo jakby się katolicy o tym dowiedzieli, że są Żydami, do Żydówki się modlić, no dobra, to już taka tradycja, oni myślą, że ona z Podhala, jakoś przełykają. Ale jakby im teraz powiedzieli, że są Żydami, a jeszcze niedawno, pamiętacie, był proces tych, co tam uciąć se kawałek umieją, nie? I Trump wystąpił w obronie, żeby oni tu każdemu mogli bez tam lekarza obcinać. No to jeszcze się może górale przestraszą, że przyjdą ich obrzezać teraz ci od Rysia. A on, to jest ich biskup, bo to jest Małopolska. Górale, trzymaj ta się za portki. No, bo zaraz was naprawdę zrobią. No może tak być. No. Jak to dalej pójdzie, to nie wiesz, panie, nie? No to jeszcze wróćmy do tego fajnego rabina, nie? Rabinka. Co on tu mówi? Że Mesjasz, nasz żydowski Mesjasz przyjdzie tylko wtedy, kiedy Europa i chrześcijaństwo zostaną totalnie zniszczone. No to jest ekumenizm w drugą stronę, nie? Zobaczcie, on się cieszy z napływu imigrantów islamskich. To jest dobrze, że islam Europę podbija. Nie? To jest excellent news. To jest super. Nie? Nie wiem, jak to po żydowsku powiedzieć, tak excellent news. No tam, bo islam się zrodził z Izraela, no i niech tam tych, tę Europę zniszczy i wtedy przyjdzie Mesjasz. Nie? No dobra, a my do Biblii. Jak tam skończyliśmy w liście do Rzymian, no to i odtąd zaczniemy. Pamiętacie, biskupi ci żydowscy, bo oni wszyscy mówią, że są Żydami, no to chyba można ich tak nazwać, katolicko-żydowscy, powiedzieli, że tym korzeniem, z którego wyrasta chrześcijaństwo, to jest naród izraelski. No, katolicyzm może i wyrasta, ale od chrześcijaństwa to wara, towarzysze. I że tu my wszyscy no, jesteśmy wrośnięci w ten korzeń żydowski, starsi bracia w wierze, zbawieni oczywiście bez wyraźnego wezwania do Chrystusa, ale to mówiłem tydzień temu, ktoś może sobie sprawdzić. Jest liścik piękniuśki, czysty, żydowski, znaczy katolicki. Także niech katolicy się z tym teraz męczą, a ja zawsze ostrzegałem, że biskupi to oszuści, żeby nie było. 10 lat codziennie o tym mówię, a wcześniej 20 parę nie codziennie, chyba że ktoś do mnie przyszedł i rozmawiał, ale mówię o telewizji Idź Pod Prąd, bo już ponad 10 lat nadajemy codziennie. Ja codziennie ostrzegam, że to banda oszustów. Weź, mówię, do ręki sam Biblię i sprawdź, nie? Znacie to, wiecie, że tu każdego dnia to robię. Nie oszukuję, nie? Sprawdź se sam, no bo tak, to musisz słuchać tych durnot biskupich. I dzisiaj ogłosili was Żydami. Gratuluję, drodzy katolicy. A ja podobno byłem syjonistycznym baptystą. No jak to im się tam w tych łbach to mieści? No niech tam się mieści. A my jedziemy do 11 listu do Rzymian, 11 rozdziału listu do Rzymian, czy ogólnie do listu do Rzymian. I tam mamy rzeczywiście ten obraz błogosławieństwa Bożego jako korzenia wszelkiego dobra. Najpierw skorzystali z niego Żydzi, ale wzgardzili błogosławieństwem Bożym, zostali odłamani. Dzisiaj Żydzi są odłamanymi, suchymi gałęziami, bez życia. Widzieliście w niewoli dzisiejsze Jeruzalem, w niewoli grzechu. No, ale żebyśmy tam się nie wywyższali nad Żydów, bo to rzeczywiście część katolików i być może część chrześcijan też protestanckich potrafi się wywyższać, że Żydzi źli, a my dobrzy, my byśmy Jezusa nie zabili. Różne takie kucypały opowiadają. To apostoł Paweł tonuje, żeby pokazać, że wszystkie narody w oczach Boga są równe. Nie ma Żyda ani Greka, jeśli chodzi o zbawienie. Każdy musi przyjść do Jezusa, uznać, jestem grzeszny, zasługuję na śmierć i tylko w Tobie, Panie Jezu, jest ratunek. Wejdź do mojego serca i mnie obmyj. To musi zrobić Żyd i Grek, Polak i tak dalej. No ale on tu relacje między różnymi narodami a Żydami objaśnia i mówi tak, proszę.
List do Rzymian, 11 rozdział od 25 wersetu. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
Tak. Aż poganie w pełni wejdą. Do tego czasu Izrael będzie odłamaną, uschłą gałęzią. Bez życia duchowego. Ale pokazany jest koniec. Gdy poganie w pełni wejdą, gdy ze wszystkich narodów, kiedy będzie głoszona Ewangelia, zakończy się ten proces ewangelizacji, o tym już mówiłem kilkukrotnie, wtedy coś się wydarzy, nie? Że wtedy nastąpi zbawienie całego Izraela. Żydzi wtedy jako naród masowo się już nawrócą. Czyli zdecydowana większość Żydów się wtedy nawróci. I jak to się stanie? Zapraszam was na apokaliptyczną teraz przejażdżkę. Nie będzie łatwo, ale myślę, że ogarniemy temat. No to jedziemy do Apokalipsy.
Księga Objawienia, 11 rozdział od 1 wersetu. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące.
O, i tu zrobimy pauzę, bo ten werset już kilkukrotnie wam pokazywałem. Żydzi nie mają świątyni. Ja mówiłem już 3 lata temu, jak ta wojna ze Strefą Gazy, i mówiłem, że to jest wstęp do czegoś większego. I szukajcie znaków związanych z budową Wielkiego Izraela, z tym przywróceniem świetności, czyli no, ze świątynią. Nie? I to już dzisiaj się dzieje. To wszystko tam wiemy. Świątynia rzeczywiście powstaje tuż po zabraniu kościoła, to jeszcze na koniec do tego wrócę, nie ma już chrześcijan i rozpoczyna się przygrywka do rządu światowego, do jednej światowej religii i do obwołania antychrysta Bogiem Mesjaszem. Nie? To trwa około 3,5 roku i przez ten czas zbudowana jest świątynia. Zobaczcie, że to już nie jest czysto żydowska świątynia. Żydzi są dogadani z Arabami i być może z innymi narodami. Bo część świątyni należy do innych narodów, do innych religii. Nie? O tym jeszcze za chwilę będzie więcej. I teraz pojawia się drugi znak dwóch świadków. Proszę.
I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni.
1260 dni, no to 42 miesiące, to jest 3,5 roku. Nie? Ten okres panowania, tego wejścia do panowania Antychrysta przed powrotem Jezusa, Kościoła już nie ma, Jezus jeszcze nie wrócił, jest 7 lat, kiedy świat się rządzi po swojemu, kiedy diabeł zaczyna przejmować władzę w poszczególnych państwach i no, punktem kulminacyjnym to w tej świątyni obwoła się Bogiem. Nie? Prawdopodobnie to nastąpi w połowie tego okresu, czyli po tych 42 miesiące, czy 1260 dni, 3,5 roku. To jest to samo. W innych miejscach też 3,5 roku jest pokazane. I że Bóg daje, to już dopowiem, w Jerozolimie dwóch świadków. I oni cały czas wzywają ludzi do nawrócenia. Nie? Dajmy ten drugi fragment, który już przeczytajmy, co się dzieje z nimi, bo tam co mówią, no to możecie sobie zobaczyć. Przeskakujemy dalej. Są w Jerozolimie dwóch świadków. Bóg daje im nietykalność. Nie można im krzywdy zrobić przez 3,5 roku. A po tych 3,5 roku coś się wydarzy w Jerozolimie.
Objawienie Jana, 11 rozdział, od 7 wersetu. A gdy już złożył swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.
Tak. Mamy już jasną definicję miejsca. Tak jak pamiętacie, wielka prostytutka, wielka kurtyzana rozsiądzie się na mieście na 7 wzgórzach. To jest Przemyśl, który panuje nad całym światem. Nie? Nie, tam właśnie jest obraz tej Madonny Caravaggia, Matka Boska Loretańska. To właśnie o tamto miasto chodzi w 17 rozdziale. Ono też jest geograficzno-historycznie mocno zarysowane, gdzie jest, a tu mamy inne miasto. To jest miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. No to już chyba wszyscy, nawet jak słabo znają historię i Biblię, się zgodzą, że o Jerozolimę chodzi. Nie? Czyli mamy w Jerozolimie świątynię ekumeniczną, główna część dla Żydów, ale reszta dla Arabów, dla pogan. Nie wiemy dokładnie, ale nie dla Żydów i łamiący te zasady żydowskie Starego Testamentu. Mamy dwóch świadków, którzy głoszą, by ludzie się nawrócili i uwierzyli w Jezusa. Jaka jest reakcja, to zaraz zobaczymy. Ale zobaczcie, jak nazywana jest Jerozolima w tym czasie. Sodoma i Egipt. Sodoma oznacza grzech, nie? To chyba Sodoma i Gomora każdy zna, nie? Oznacza taki grzech, który budzi odrazę i gniew Boży, że ogień z nieba spada na ten grzech. A Egipt czym jest? Czego jest symbolem? Oczywiście też grzechu, pogaństwa, ale dobrowolnej niewoli. Dobrowolnej niewoli. Naprawdę Bóg musiał się starać, żeby Żydów przekonać, żeby chcieli opuścić Egipt. Wcale nie chcieli. Pamiętacie, to można sobie, filmy nawet są o tym Mojżeszu i tak dalej. Wcale nie chcieli. A jeszcze jak już wyszli, to pamiętacie, co się działo na pustyni? Oj, ty zły, tam wyprowadziłeś nas, żeby nas tu pozabijać, a w tym Egipcie jaki cymes, jakżeśmy wcinali i ogórki, i pomidory. Nie, pamiętacie, tak se Żydzi śpiewali takie laudacje na cześć Egiptu, nie? No to macie tu najgorsze, co może być, czyli Sodoma i Egipt. I tak Bóg nazywa Jerozolimę w Apokalipsie. Co dalej?
I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi.
Mm-hmm. Czyli mamy Żydów religijnych, no bo mają świątynię. No to największy ich sukces od 2000 lat, nie? Religijny. Zbudowali sobie świątynię, może tam zaczynają, już się do tych ofiar przymierzają. Czyli oni są bardzo religijni, ale już tak nie za bardzo. Bo są dogadani z Arabami, dogadani są z jakimiś innymi narodami, które jakąś koalicję z nimi tworzą i w zamian za to w tym porozumieniu jest, że to ma być taka ekumeniczna świątynia. Jest to miasto oddane grzechowi, żyjące w niewoli grzechu też, nie? Dobrowolnie. Czyli mogłoby wyjść, tak jak Żydzi z Egiptu, ale nie chcą, nie? To jest opis Jerozolimy i Żydów, no bo Jerozolima to wiecie jak Warszawa, nie? To taki symbol narodu żydowskiego. I to jest miasto kosmopolityczne, bo i w świątyni jest miejsce dla innych narodów. I tu mamy, że tam są mieszkańcy przeróżnej, wszystkich tam ras i tak dalej. Czyli no, chyba nie na pielgrzymki oni tam jadą. Jeśli tam jadą, a to jest Sodoma i Egipt, no to chyba to jest też stolica jakichś używek, tak jak Dubaj czy coś takiego. Rozumiecie? Jakieś miasto grzechu. Sin City normalnie. Sodoma i Egipt i ludzie, którzy gdzieś mają zasady moralne, ciągną tam z całego świata i byli do imentu wkurzeni, że jakiś dwóch dziadów im mówi o przykazaniach, o nawróceniu, o grzechu i o Mesjaszu, który może ich zbawić. Byli wkurzeni do imentu, bo przyjechali w innym celu, nie? A tu jakieś nawracanie na środku Jerozolimy. Noż to zobaczcie sobie, prezenty wysyłają z tej radości, że tych dwóch świadków no, zostało zabitych. Cieszą się. Ich trupy na widok wystawione. Nawet nie ma, wiecie, szacunku dla ciał. Żadnego pochówku nie ma, nie? Tylko z ich trupów się naigrywają. To jest Jerozolima. W przyszłości. Jeszcze nie teraz. Ale w przyszłości zobaczcie, jak ten grzech będzie się tam rozwijał. No to zobaczmy, co dalej się stało.
Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich, wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.
No, rzeczywiście to zwierzę wychodzące z otchłani, symbol antychrysta, zabiło ich. Lud izraelski, lud pogański, wszyscy razem tańczą na tych trupach wesołego oberka. I co się dzieje? I znowu zmartwychwstanie. Ale nie tylko zmartwychwstanie, zaraz zobaczymy. Ale dalej stan Jerozolimy. To są nieprzyjaciele Boga. Dalej. Co jeszcze Bóg zrobił i co zrobili Żydzi?
I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i dziesiąta część miasta zawaliła się i zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.
No. Pamiętacie, co mówił apostoł Paweł? Że Żydzi w końcu się nawrócą. I tu jest opis, jak do tego nawrócenia doszło. Bóg dał świadków temu narodowi. Oni mówili przez 3,5 roku. To naprawdę długo. Nie? Ile lat tu oglądasz, Wojtek, na przykład telewizję Idź pod prąd? Z 10, czyli dłużej. No, a Marcin, ile lat z tyłu? 8. A niektórzy to tak, ktoś ogląda 3,5 roku? Tak mniej więcej, około 3 lat? To powiedzcie, czy to jest długo, czy krótko? Kto ogląda, niech się zgłosi, tak mniej więcej od 3 lat, czy 4? Wszyscy więcej trochę, nie? No ale zgodzimy się, że to nie jest tak krótko. O, Paweł, to ty chyba dłużej, nie może i dłużej. Tata dobrze wychował, no tak. Pozdrawiam. Ale zgodzicie się, że szczególnie w dzisiejszej dobie mediów społecznościowych 3,5 roku to jest w cholerę czasu. Nie? Mają dużo czasu na nawrócenie. Słyszą, to im przechodzą, gdzieś idą po zakupy, do burdelu czy gdzieś i ciągle słyszą o tym Jezusie. Nie? I są wkurzeni maksymalnie, na maksa. Nie? Czyli wiedzą, nie? Ale nienawidzą, odrzucają. I teraz Bóg mówi, dobra, to sobie pogadamy inaczej. Robi tym dwóm świadkom zmartwychwstanie, diabeł nie może triumfować, a na Jerozolimę spuszcza trzęsienie ziemi. 1/10 miasta się zawala. Nie? I 7000 ludzi ginie. Pewnie nie tylko Żydów, ale też i tych pogan, którzy tam przyjechali po różnorakie rozrywki. I co się dzieje z pozostałymi? Przerazili się wreszcie. Wreszcie się przerazili. I oddali cześć prawdziwemu Bogu. No, widzicie, że historia ciekawa. Apostoł Paweł zapowiedział ją tak lakonicznie, że jak już poganie Ewangelię dotrze do wszystkich narodów, no to wtedy też i cały Izrael się nawróci. Tu macie jedną z głównych części tego nawrócenia, ale sytuacja się nie kończy, bo Żydzi się nawrócili. Nie? Już wiedzą, że grzeszyli i tak dalej, i tak dalej. No ale Bóg zaplanował jeszcze coś lepszego dla nich. Czytajmy.
Objawienie Jana, 16 rozdział od 12 wersetu. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat. I wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
Mamy królów. Mówiłem, demokracja już zginęła. Nie, już są. Najpierw to będą jacyś tacy pomarańczowi szaleńcy, a potem zbudują te, no jak to się nazywa, dynastie. Nie? Będzie taki serial Dynastia w 10 imperiach świata. Tak będzie wyglądała przyszłość świata, jeśli chodzi o ustrój. Nie? I teraz demony wyruszają do każdego z tych królów tego przyszłego apokaliptycznego świata i mówią, trzeba maszerować na Izrael. Czyli Żydzi się nawrócili, a przeciwko nim teraz diabeł szykuje armię całego świata. W innym miejscu jest mowa też o armii z północy. Tu jest liczebność tej armii też tam później podana. Wcześniej 200 milionów, przepraszam. Także ogromna armia i spotyka się, by rozgromić naród żydowski w takim miejscu Megiddo. Tam rzeczywiście to jest ogromna równina. Tak mniej więcej w środku, to bardziej na północy Izraela. I to jest taki można powiedzieć, brama do Jerozolimy. I tam te wszystkie armie się spotykają. I teraz przenieśmy się do listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, do drugiego. Jak ta bitwa się skończy?
Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od 4 wersetu. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
Wtedy Jezus rozgromi te wielkie armie, które się zbiorą przeciwko już wierzącemu Izraelowi. Wtedy uratuje Żydów, którzy się do niego nawrócili, czyli wielkie, totalne zwycięstwo. Zobaczcie, że to jest do Kościoła właśnie opisane, że ten przeciwnik już dzisiaj ryje, już dzisiaj próbuje budować jedną światową religię, rząd światowy, ten koncern autokratów i różne takie rzeczy, ale to mu się nie uda, bo są jeszcze chrześcijanie. Chrześcijanie wierni Jezusowi. I kiedy, bo w naszych sercach my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch Święty mieszka dzisiaj nie w kościele, nie w świątyni, nie tam gdzieś w Świętej Lipce czy jeszcze gdzie indziej, tylko w sercach wierzących. I jest mowa o porwaniu Kościoła, wierzący zostaną zabrani, Duch Święty zostaje zabrany z ziemi i wtedy się rozpoczyna te 7 lat czasu apokalipsy. Mówiliśmy o losie Żydów. Jednym z takich głównych politycznych wydarzeń tego czasu, oprócz tego, że Antychryst zasiądzie w świątyni jerozolimskiej i ogłosi się Bogiem, wtedy zabije tych świadków, prawdopodobnie to jest ten sam moment, zbierze królów wszystkie całej ziemi, żeby ruszyli na wojnę z już wierzącym Izraelem i wtedy Jezus dmuchnie i całe to towarzystwo wyparuje. Nie? Znaczy to się skończy. Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy. I już tu widzimy to kolejne wydarzenie. Przyjście Jezusa z powrotem. Nie? Nowa Jeruzalem, nowa ziemia i tak dalej. No to już pokazywałem wcześniej. Przenieśmy się na koniec apokalipsy, bo no tu przedstawiłem i kto jest królową Kościoła, czy nie królową, tylko matką, przepraszam, te katolickie skojarzenia. Kto jest matką Kościoła, to już przedstawiłem. Los Żydów w przyszłości przedstawiłem, od teraźniejszości do przyszłości. No a teraz zobaczmy, jak ta księga, która to wszystko opisuje, jak ona się kończy. Proszę. Bo to jest dla nas jakaś wytyczna na dziś, dla ciebie i dla mnie.
Objawienie Jana, 22 rozdział od 17 wersetu. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.
Amen. Do dwóch grup ludzi zwraca się tutaj Bóg w zakończeniu Biblii. Pierwsza grupa, no to są ci, którzy usłyszeli Ewangelię, ale jeszcze Jezusa nie przyjęli. Nie? No to tu jest proste wezwanie. Kto słyszy o Jezusie, który umarł za twoje grzechy, wszystkie, i chce ci dać zbawienie, jeśli tego chcesz, Jezus mówi, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Jezus mówi, wejdę i będziemy razem imprezować, czy 20. Nie? Czyli musisz tego chcieć. Jezus stuka, Jezus chce, Jezus za darmo daje, ale ty musisz chcieć, musisz podjąć decyzję woli, wiary. Kto pragnie, niech przychodzi, kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Jezus jest wodą życia. Niech darmo weźmie. Nie? To jest pierwsza grupa ludzi. Druga to są ci, którzy już słuchają Biblii. No, rozumiem, że głównie chodzi o chrześcijan. Nie? I tu zobaczcie, co chrześcijanie mogą kombinować. Mogą albo dodawać, i tak właśnie mniej więcej powstał Kościół katolicki, przez dodawanie kucypałów do Biblii i wycinanie tam co ważniejszych tekstów, nie? Czy prawd, żeby tam czasem ktoś nie wiedział. No, taka najbardziej znana sprawa to celibatu. Bóg powiedział, że jego pastorzy, biskupi kościołów to mają najpierw się sprawdzić w domach, czy są dobrymi mężami, ojcami. Oni to praktycznie wycięli i powiedzieli, że Kościół lepiej wie. Sprawdźcie sobie. Przypis w tysiąclatce, jak ktoś ma katolicką Biblię, w tysiąclatce jest przypis i tam opisane jest tak, że tak, Bóg powiedział, ale Kościół wie lepiej i ustanowił wyższe moralne standardy, czyli celibat, czyli żeby gwałcić kobiety i dzieci po wsiach i miastach. Nie? Także takie to standardy wyznaczył katolicyzm. I zobaczcie, Bóg chce, żeby Jego Słowo do samego końca dotarło w czystej postaci, żeby ani nic nie dodać, ani nic nie odjąć, ale wiernie Go głosić. Czyli głoszenie Ewangelii i wierność Słowu Bożemu. Nic więcej nam nie trzeba. Tak, przyjdę wkrótce, mówi Jezus, a Kościół odpowiada. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. No i zaczniemy od piosenki. Właśnie o niebie. I my też tak będziemy. Już pastor kopać.
I my też tam będziemy.
Wezwie Pan. Alleluja!
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 Alleluja! Alleluja! I my też tam będziemy, gdy zacznij pieśń. Alleluja!
Teraz zaśpiewajmy. Mamy jeszcze parę piosenek do tego, żebyśmy wspólnie zaśpiewali. Wychwalajmy Go, dobrym Ojcem dla nas jest Bóg. Ojcem i Matką jednocześnie.
Wychwalajmy Go, dobrym Ojcem dla nas jest Bóg. Śpiewajmy Mu, Bóg pierwszy pokochał nas i miłość darował nam. Ty jesteś moją twierdzą, schronieniem w ucisku moim,
Panie, pragnę kochać Cię coraz mocniej z dnia na dzień.
Wszystko da. widzieć piękno Jego chwały i kochać Go. Panie, pragnę kochać Cię,
Panie, pragnę kochać Cię
coraz mocniej z dnia na dzień,
coraz mocniej z dnia na dzień.
Jesteś wspaniałością mą,
jesteś wspaniałością mą.
Panie, pragnę kochać Cię,
Panie, pragnę kochać Cię,
Panie, pragnę kochać Cię,
Panie, pragnę kochać Cię
coraz mocniej z dnia na dzień,
coraz mocniej z dnia na dzień.
Jesteś wspaniałością mą,
jesteś wspaniałością mą.
Panie, pragnę kochać Cię,
Panie, pragnę kochać Cię.
Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg darował mi? Jak cudowna jest ta pewność, że przebywać mogę z Nim, widzieć piękno Jego chwały i kochać Go.
To teraz zaśpiewajmy. Mamy jeszcze dwie piosenki. Niech numer 13. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Uniszmy się.
Jest ziemia i czas, Pan sam.
Jeśli to, co przed chwilą usłyszałeś, poruszyło cię lub masz pytania na temat Boga i Biblii, odezwij się do nas.
Przez najbliższe pół godziny jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 536-813-435. Jeśli nie uda ci się dodzwonić, spróbuj później albo napisz do nas na kontakt@megakościół.pl.
Jeśli chcesz lepiej poznać Jezusa, dowiedzieć się, kim On jest, co zrobił, dlaczego to zrobił, a przede wszystkim jakie to ma znaczenie osobiście dla Ciebie, zapraszamy na nasze darmowe kursy online. Zapisy znajdziesz na megakościół.pl/kursy.
Zaraz na ekranie zobaczysz mapę z grupami biblijnymi naszego Kościoła. Może któraś z nich jest blisko Ciebie? Bądźmy w kontakcie.